Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, z gościnnego studia Jasna Góra. Witam Państwa serdecznie, Michał Grabianka. Zapraszam na dzisiejszą audycję dla rolników. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień czynienia za plony. Po raz 28 raz rolnicy spotkali się tutaj u Matki Bożej. Przyjechali do niej, by podziękować przede wszystkim za te wszystkie sprawy związane z tym, co dla polskiej wsi jest najważniejsze, a więc z plonami, z podsumowaniem tegorocznych zbiorów. Jest to miejsce, w którym każdy z nas przychodzi, by Matce Bożej, Królowej Polski, powiedzieć: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Jest to miejsce, w którym rolnik, szczególnie w tym roku, chce przedstawić te wszystkie swoje problemy i troski. Ale też jest to miejsce, w którym umacnia się wiara, umacnia się nadzieja i wzrasta to wszystko, co dla nas jest bardzo istotne i bardzo ważne. Proszę Państwa, tegoroczne święto dziękczynienia za plony, które się rozpoczęło wczoraj, miało różne elementy, różne etapy, spotkania, o czym będziemy mówili, ale dzisiaj ci, którzy mieli dostęp do telewizji, do trzeciego programu, widzieli, przeżywali razem z nami lub słuchali Radio Maryja i przez Radio Maryja mieli okazję uczestniczenia w tym wielkim święcie. Ja serdecznie witam wśród nas, proszę Państwa, przede wszystkim starostów tegorocznych dożynek, panią Bożenę i Henryka Brzozowskich. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
I oczywiście obecnego z nimi księdza doktora Mariusza Pietrzykowskiego z Kępek. Szczęść Boże, księdze.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, to jest zaszczyt dla takiej małej parafii mieć możliwość zaprezentowania się na dożynkach ogólnopolskich. Przecież te dożynki zostały stworzone w 1982 roku przez chłopów. To są jedyne chłopskie polskie dożynki. Te wszystkie inne dożynki to są dożynki, które są skażone czy obecnością robienia z marszałkami, powiatami. Te robi Kościół i robią rolnicy. Tu przyjeżdżają różni, ale oni przyjeżdżają. A gdzie indziej oni robią dożynki dla rolników. I tam rolników jest mało, a tutaj było ich dosyć sporo. Jak ksiądz odbiera więc te dożynki jako, no powiedziałbym, człowiek, który ma się studia, ma doktorat, jest wykładowcą w seminarium, ale ma małą parafijkę wiejską. 800 dusz, proszę księdza, to jest trudno być w takiej parafii.
Jest to zaszczyt, ale przede wszystkim też i radość. Radość dla starostów, ich rodziny, radość też dla całej parafii. Cała parafia jest dumna, że taka okazja istnieje i że możemy zareprezentować nie tylko siebie, ale przede wszystkim środowisko, z którego pochodzimy. To prawda, jest świat mały, w którym jest też rolnik, i ten świat duży, w którym widzimy rolnika w bardzo różny sposób. Wydaje mi się, że ważne jest, by to spektrum różnego podejścia do rolnictwa, do gospodarstwa rolnego, do uprawy roli, do służby ziemi było jak największe i dzięki temu też i rozumienie tego wszystkiego, co się dzieje na roli, było jak najlepsze.
Proszę księdza, wyróżnienie parafii, wyróżnienie ludzi. W jaki sposób to się odbywa? No bo wiadomo, duszpasterstwo rolników jest w diecezji elbląskiej, musi działać prawnie, skoro tam jest krajowy duszpasterz rolników, prawda? Natomiast, no, w jaki sposób wyłonieni, bo tam przecież jest wielu rolników, zacnych, godnych, prawda?
Szczerze mówiąc,
i pracowitych jeszcze.
Jak to się dzieje odgórnie, do tego nie wiem. Praktycznie to wyglądało w ten sposób, że był jeden telefon z zapytaniem i wytypowaliśmy naszych państwa Brzozowskich, którzy zostali zaakceptowani przez księdza biskupa. Tak to się prosto odbyło, bez tak, żadnych wielkich targów.
Bez wielkich targów, czyli wcześniej były już namiary, że taka rodzina jest na terenie diecezji elbląskiej i że należałoby ją pokazać światu i Polsce, tak?
Tak.
Pani, no zaczniemy może jednak od pana Henryka. Panie Henryku, rolnik w Polsce dzisiaj to człowiek, który podobno ma uprawiać ziemię za pieniądze unijne. To człowiek, który powinien, no w jakiś sposób umieć się znaleźć w tych wszystkich alternatywach. Pana korzenie to korzenie z tamtych stron. To jest Pomorze. Jak pan siebie odnalazł jako rolnika?
No ja to, że odziedziczyłem gospodarstwo po rodzicach. Rodzice gospodarowali od 65 roku na 12 hektarach. Ja, będąc no, już po ślubie, ojciec przekazał za rentę dla mnie. No i z tych 12 hektarów powiększyliśmy do obecnych 82 hektarów własnych. Czyli tak praktycznie od 87 roku zacząłem pierwszy raz objęliśmy gospodarstwo własne. I od 87 powiększamy je sukcesywnie. Ostatnio nastąpił zakup chyba ziemi 2 lata temu. Co daje nam już własnych 82. Dzierżawimy też 18 hektarów.
Macie państwo możliwość kupienia jeszcze dalej ziemi, czy raczej...
No jest możliwość u nas jeszcze kupna ziemi, ale ziemia jest teraz zbyt droga, żeby
to właśnie, namyślać, ja o to chciałem się zapytać. Namyślać, ile kosztuje ziemi w tej chwili?
No u nas jest tak od 20 do 30 tysięcy hektar ziemi, więc przy tych cenach obecnych płodów rolnych to się nie kalkuluje.
A pytanie mam, no to ja panu powiem jakąś ciekawostkę za chwilę. Mam pytanie, czy jest dużo rolników, którzy by chcieli kupić ziemię w waszym terenie? Tam koło
to znaczy pana. U nas na wsi było dużo rolników, teraz zostało 5, a było tak prawdę powiedząc, to było z 35.
Czyli zostało tylko 5.
Zostało 5.
Ja chciałem panu powiedzieć o ciekawostce, bo tak słyszałem przez wczoraj informację, że właśnie w Kujawsko-Pomorskim rolnicy tak bardzo chcieli kupić ziemię, że cena jednego hektara poszła na 85 tysięcy złotych.
Tak, ale to jest już zawiść pewnie sąsiedzka i no, nie polecałbym, nie namawiał kolegów rolników do takich kupna.
Ja też nie.
Bo to jest samobójstwo. To jest samobójstwo. 20-30 tysięcy to są wielkie pieniądze, których łatwo się szybko nie odzyska. To by musiały być kredyty na 1% i rozłożone na 30 lat.
Proszę pana, pana gospodarstwo rolne. Jakie to gospodarstwo? Bo mówi pan, że pan ma ponad 80 swoich, jeszcze pan dzierżawi. Uprawa czego, hodowla czego i jaka jest opłacalność na tym gospodarstwie?
Do tych 100 hektarów 82 plus 18 dzierżawy i jeszcze 30 posiada syn, którym razem ze mną wspólnie uprawiamy to pole, bo syn kupując ziemię po prostu nie stać go, żeby kupił maszynę i tak musimy wspólnie to gospodarować.
Co ma, jaką hodowlę macie?
Hodowla jest bydło opasowe. No i świnki na własne potrzeby.
A tylko tak na ogólnie, własne potrzeby.
To są na własne potrzeby, to nie jest już jakaś komercjalizacja. W sumie siejemy, wszystko jest gospodarstwo mieszane. Nie można się tam przyłożyć do jednego kierunku, bo naprawdę jeden kierunek by mógł doprowadzić też do nieszczęścia. Siejemy buraki, rzepak, pszenicę.
A buraki gdzie odstawiacie?
Buraki kupuje cukrownia Malbork od nas.
Jeszcze Malbork istnieje?
Jeszcze istnieje. Jeszcze no daj istnieje. Boże, żeby istniał jak najdłużej.
Jeszcze istnieje. Proszę pana, mówił pan o hodowli, o opasach. Opłacalność w tym roku. Jak pan widzi, no, przyszły rok, no bo rolnik nie patrzy dniem ja dzisiejszym, rozumiem. Patrzy jutrzejszym dniem. Ile trzeba posiać?
Ciągle patrzymy na to, że jeszcze na tym mięsie jeszcze coś zostaje. Nie są to rewelacyjne pieniądze, ale jeszcze z tego coś zostaje. Gorzej jest ze zboża, rzepaku. No nie wiemy, co będzie w tym roku z burakami.
A jeżeli chodzi o zboża, to jakie ceny u was? Ile pan sprzedał zboża przede wszystkim?
Zboża w tym roku wymuszone zostało. Całe żniwa po prostu są zmagazynowane, bo rok był suchy, można było to przetrzymać. Są w silosy, magazyny są i wszystko 350 ton leży w magazynie.
350.
Czeka na lepsze ceny, bo u nas ceny są od 350 do 450 zł, które ani ta pierwsza, ani ta ostatnia cena nie daje żadnych perspektyw zwrotu nakładów nawet. No.
Proszę pana, mówi się o tym, że dopłaty Unii Europejskiej są dla takich gospodarstw jak pana to bardzo ważne, że niekoniecznie trzeba bardzo mocno uprawiać, żeby ewentualnie, no, niektórzy mówią, że wystarczy pesz uprawiać.
Nie, nie, to znaczy, to by się wszyscy mylili. Dopłaty to są po to i powinny być i nie takie, jak my dostajemy ochłapy. powinny być większe, ale już jeżeli są takie, a nie inne, po prostu to do dobrej produkcji, to oni dużo dają, bo można kupić za to nawozy wcześniej, środki ochrony i tak dalej. Po prostu bez tych dopłat to są wyrównanie po prostu kosztów produkcji. Nie da się ukryć tego, że polski rolnik ma 50% tego, co zachodni.
Proszę pana, pana rodzina, pani Bożeno, mówiono i widziałem, że tam za panią cały wianuszek dzieci był. Ile państwo macie tych dzieci? No i tak może kilka słów o swojej rodzinie.
Dzieci jest siedmioro. Wszyscy już chodzą do szkoły. Dwoje jest dorosłych. Andrzej i Marcin. Monika teraz dostała się na studia. Ania chodzi do technikum fryzjerstwa. Artur i Magda chodzą do gimnazjum. A Paweł najmłodszy, który ma 9 lat, chodzi do szkoły podstawowej w Kępkach.
Mówi pani szkoła podstawowa, mówi pani gimnazjum, mówi pani inne jeszcze uczelnie. Jaki sposób dochodzenia do tych szkół? No bo z tego, co ja wiem, to jak to jest taka mała wieś, jak to ksiądz mówi, że to jest taka mała parafia, 800 dusz, no to w zasadzie tam szkoły chyba nie ma u was na miejscu.
Na miejscu jest szkoła podstawowa, ale dzieci i tak 2,5 kilometra dojeżdżają. Dojeżdżają to rowerami w czasie teraz wrzesień, październik, no jak przychodzi zima, to się dowozi ich, bo śnieg...
Autobusy nie, szkoła nie dowozi?
Do szkoły podstawowej nie. Do szkoły gimnazjum jest 12,5 kilometra. Tam autobus z Kępek dowozi do Marzęcina.
Jak wygląda życie takich dzieci, które rano zamiast, no powiedzmy, pozostać troszeczkę w domu, muszą już iść o 7, tak?
No dzieci już muszą o 6 wstać, żeby na 7 dojechali do Kępek do autobusu, no i tam na 7:30 dojechać do Marzęcina, do szkoły. I wracają, to jest godzina 4:15.
Proszę panią, pani udział w gospodarstwie, no bo tak, jak jest takie duże gospodarstwo rolne, to wiadomo, rzeczą jest, że bardzo dużo spraw jest też na głowie kobiety, bo z jednej strony dzieci dać jeść, wyprać, przypilnować, wyprawić, sprawdzić, kiedy wracają i tak dalej, a z drugiej strony no, jakieś tam gospodarstwo swoje trzeba prowadzić, bo to trzeba nakarmić jednak.
No jeszcze na mojej głowie jest, można powiedzieć, oprzątek taki koło domu. Mam krówki, krowę jedną, trochę kurek i te świnki dla siebie. No i te wszystkie takie cielaki to jest mój po prostu obowiązek, nie?
Tych cielaków jest dużo?
No jest 18.
No to jest trochę pracy.
Tak.
Dzieci pomagają w gospodarstwie?
Tak, pomagają, te starsze. Chłopak chodzi do gimnazjum, no to on już pomaga, nie?
Sposób wychowywania dzieci na wsi zawsze polegał na wychowaniu przez pracę. Czy u państwa również ten model jest?
Tak, od najmłodszych lat nasze dzieci pracują. Jak przy burakach, no niestety nie zawsze te opryski dają, że można po prostu te dziecko zlikwidować. Nieraz trzeba haczkę i dzieci pomagają. Wszyscy po prostu chodzimy w pole.
Proszę państwa, tak wygląda życie polskich starostów z tegorocznych dożynek ogólnopolskich z Częstochowy. Kogo państwo byście chcieli pozdrowić? Zaczynamy od pani Bożeny. Bardzo prosimy, pani Bożena.
No ja bym chciała pozdrowić siostrę Zosię z rodziną, brata Henka z rodziną i brata Kazika z rodziną.
To pani też ma dużą rodzinę, tak? Pani też pochodzi z dużej rodziny.
Tak. A także ciocie Basie, która mi dużo pomaga właśnie w domu.
A pan?
No ja też swoje rodzeństwo chciał pozdrowić brata Kazika z Zielonej Góry, siostrę Basię z Elbląga i Teresę i siostrę Iwonę z Nowakowa.
Cieplic. Proszę państwa, no tak jest. Model prawdziwej polskiej rodziny, proszę księdza. Ile takich rodzin ksiądz ma w parafii? Niech ksiądz tak powie zbiegł.
Takich w ogóle rodzin jest 350.
A no ale takich nie takich rodzin, dużych rodzin, które dużych mają rodzin. Duże, prawda?
Jest trochę rodzin wielodzietnych.
To znaczy no, trochę?
Trochę, to w mojej parafii będzie no taka dziesiątka, piętnastka, taka jest.
Jest taka. Jeszcze porządna parafia. To może z tamtych stron może księża będą, prawda? No
bo miejmy nadzieję, rodziny, modlimy się to, o to.
Są takie rodziny. Proszę Państwa, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Ja wiem, że Państwo się spieszycie, proszę księdza. Ja pozdrawiam Elbląg. Ja pozdrawiam wszystkich księży z Elbląga. Z Elblągiem ksiądz wie, że ja jestem związany przez mojego brata Mikołaja i Stanisława, a więc wszystkich, łącznie z księdzem biskupem Śliwińskim i z księdzem prałatem Józefczykiem i innymi księżmi, które, z którymi miałem okazję się wielokrotnie spotykać. Szczęść Boże, proszę Państwa. Państwu chwilę przerywnik muzyczny i za chwilę dalsza część audycji. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, nasze miejsce tutaj w Częstochowie to miejsce bardzo ważne. Od 28 lat jesteśmy obecni. Od 28 lat przychodzimy nie tylko, żeby się modlić, ale również przychodzimy, aby mówić o naszych sprawach. Takim smutnym dla mnie elementem, patrząc dzisiaj na ilość osób, które tu były, jest to, że robi się konkurencyjne dożynki w tym dniu. W tym naszym dniu, dniu zwycięstwa polskich rolników w 1982 roku, kiedy udało się stworzyć niezależne struktury, niezależne dożynki tu na Jasnej Górze, kiedy wszyscy wtedy przysięgliśmy sobie, że to będą nasze dożynki. Boli mnie to, że robi się konkurencyjne dożynki i nie stwarza się możliwości uczestniczenia, jeżeli nawet nie przyjazdu, to uczestniczenia przez środki masowego społecznego przekazu tym ludziom i tej łączności naszej. Przecież to miała być łączność całej Polski ze sobą. Tych skupionych tu na placu i tych skupionych przy radioodbiornikach. Ja apeluję jeszcze raz, kochani księża. Tu Matka Boża czeka na swoich rolników. Umożliwcie im, by uczestniczyli razem. Jak chcemy mówić o organizowaniu się polskiej wsi, to sami nie rozbijajmy tej polskiej wsi takimi metodami. Przepraszam za te gorzkie słowa, ale to jest dla mnie bardzo bolesne. Bardzo bolesne i przykre, że to, co w 1982 roku biskup Tokarczuk, biskup Przykucki, w następnym roku prymas Polski zawierzał tu Matce Bożej, tą jedność polskiej wsi, że ona właśnie w tym jednym dniu, jedynym święcie wolnym polskich rolników, nie jest szanowana i nie jest w jakiś sposób prowadzona. Wczoraj, tak jak mówiłem, proszę Państwa, wcześniej były różnego rodzaju spotkania. Koalicja Polski Wolna od GMO zorganizowała spotkanie związane z etyką w rolnictwie, ale przede wszystkim ze sprawami GMO. Dlatego witam wśród nas pana doktora Zbigniewa Hałata. Szczęść Boże, panie doktorze. Witam również rolnika ekologicznego, pana Antoniego Jankowskiego. Szczęść Boże, panie Antoni. Witam pana Zbigniewa Dębockiego, rolnika z Podlasia.
Szczęść Boże.
Witam pana Edwarda Kosmala, rolnika z Pomorskiego.
Zachodnie Pomorskie,
tak? No i witam, proszę państwa, Wielkopolskie, pana Zbigniewa Gałę. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Bywa u nas. Proszę państwa, w ten sposób przywitałem całą Polskę. Przywitałem tych wszystkich ludzi, którzy tutaj dzisiaj poprzez swoich przedstawicieli są. Panie Zbigniewie, ta wasza konferencja, wczorajsza konferencja, którą otwierał ksiądz biskup, konferencja, powiedziałbym, dramatyczna.
No tak.
Konferencja mówiąca.
Rolnicy przychodzą na Jasną Górę nie tylko świętować, ale też skarżyć się. Na przykład na to, że odrzucono w Szwecji ich produkty, dlatego że były skażone przypadkowo GMO. Albo że wykryto w polskiej gorczycy w Niemczech też ślady GMO, dyskwalifikujące wkrótce nasz eksport do krajów, które pilnują bezpieczeństwa swoich konsumentów. Jest o co się skarżyć. Jest się skarżyć na rozprzestrzenienie się GMO w sposób niekontrolowany, poza wszelką inspekcją nasion, a potem upraw, które powodują krzyżowe zapylanie i skażenie naturalnych naszych zasobów.
Panie doktorze, jak rozmawiam z wieloma ludźmi na wyższych szczeblach, naukowcami, ludźmi odpowiedzialnymi za sprawy polityczne w kraju, szczególnie GMO, wszyscy mi mówią, że na razie nie mamy dowodów, a więc skoro nie mamy dowodów, to nie możemy zabronić.
Oni nie mają, ponieważ umywają ręce jak piła, do którym dzisiaj ksiądz biskup Styrna mówił. Mianowicie nie badają i nie widzą. Kto nie patrzy, ten nie widzi, to jasne. Po to są przepisy, żeby je po prostu przestrzegać. Po to są inspekcje, żeby na przykład nasienna wykryła nielegalny obrót nasionami importowanymi z Czech czy z innych krajów GMO w sposób zadeklarowany przez tego importera, który łamie prawo, i żeby go odpowiednie sądy ukarały za przestępstwa, no, między innymi skarbowe. W związku z powyższym, jeżeli wiemy o tym, że dochodzi do nielegalnych upraw, które zagrażają naszemu rolnictwu oraz zdrowiu konsumentów i mieszkańców, nie możemy temu przyglądać się bezczynnie. No, jeżeli my tego nie wykryjemy, to nasza konkurencja wykryje, to jest jasne. Właśnie zaczęła się, obawiam się, lawina tego rodzaju doniesień z innych krajów europejskich.
Panie doktorze, wczorajsza konferencja, która zgromadziła wiele naukowców, pan profesor Więckowski również mówił o swojej książce, przywiózł swoją książkę. Uważam, że bardzo dobrze, że są opracowania naukowe, ale to, co czytam w różnego rodzaju prasie, co prawda europejska prasa w tej chwili już bardzo pozytywnie zaczyna się wypowiadać za obrońcami, popiera obrońców GMO, pokazuje, jakie są zagrożenia, mówi o tym, co się dzieje. Kilka importerów w tej chwili z Niemiec zabroniło sprowadzania paszy, dlatego że była skażona kukurydzą GMO i tak dalej. Więc zaczyna coś się dziać. Natomiast u nas w kraju cały czas jest jak gdyby taka cisza. Czy te opracowania, które wczoraj tu były prezentowane, czy one mają szansę przekonania tych, powiedzmy, Szymańczyków i innych?
Niestety rozmowa głuchych z głuchymi. Nie, tutaj wyraźnie też oskarżam stronę przeciwko GMO występującą. Mianowicie należy się posługiwać się własnymi badaniami naukowymi, wynikami własnych badań naukowych. One oczywiście kosztują. W związku z tym należy złożyć wnioski o dofinansowanie badań naukowych dowodzących prawdy, rzeczywistości, tej prawdy, o którą zabiegał w swojej ostatniej encyklice z 29 czerwca Ojciec Święty Benedykt XVI, wypowiadając się za technikami rolniczymi, które uratują głodujących przed śmiercią głodową, rozważał również możliwość stosowania nowych technik, ale zaszczekł się wyraźnie, że musi być potwierdzone ich bezpieczeństwo oraz użyteczność. Więc nikt nie może oskarżyć, co się często zdarza, łącznie z naszymi politykami, papieża o dogmatyzm, wręcz odwrotnie, papież jako naukowiec występuje o analizę naukową spraw. Jak na razie nie ma żadnych dowodów naukowych po stronie bezpieczeństwa tej żywności, wręcz odwrotnie, są dowody naukowe na zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Na przykład prace profesora Trawika oparte o badania między innymi immunologiczne oraz obserwacje kliniczne ludzi zamieszkałych w pobliżu upraw kukurydzy genetycznie modyfikowanej, którzy mieli zarejestrowane przypadki schorzeń ciężkich, uniemożliwiających normalne egzystowanie. Tych prac naukowców, zarówno epidemiologów, alergologów, prac laboratoryjnych, nie bierze się pod uwagę. Dlaczego nie bierze się pod uwagę dobrej nauki, nie przedstawiając przeciwko argumentów dobrej nauki, a jedynie propagandę? I właśnie to jest problem, na który należy zwrócić uwagę przez nadchodzący rok, do najbliższego spotkania tego samego rodzaju, mam nadzieję, za rok, który na pewno, miejmy nadzieję, otworzy biskup Jan Styrna. Jego ekscelencja nam przedstawił na przykład opinię ojca sługi Bożego Jana Pawła II na temat GMO, gdzie papież wyraźnie, nasz polski papież wyraźnie był przeciwny GMO. Dzisiaj wszyscy, którzy słyszeli transmisję z Jasnej Góry, słyszeli to samo, te same słowa jego ekscelencji na cały świat powiedziane.
Ja chciałem się zapytać, zapytać, bo pan mówi o badaniach naukowych. Czy są w budżecie państwa przewidziane pieniądze na to?
A
czy są laboratoria
właśnie
na to?
Więc na tym polega manipulacja, panie redaktorze, że się oddaje w ręce lobbystów i firm reklamowych całą sprawę. Zamiast przeciwstawiać naukę dobrą, znaczy doniesienia naukowe dobrej nauki, potwierdzające bądź wykluczające bezpieczeństwo. Mi się wydaje, dlaczego tak jest. Dlatego, że jest oczywiste, że w Polsce, jeżeli byłyby zastosowane te same metody, które są stosowane w innych krajach, naukowcy by doszli do tego samego. To jest zagrożenie dla człowieka i dla przyrody.
Panie doktorze, mamy tu rolnika ekologicznego. Czy może spokojnie na dzień dzisiejszy spać, czy może normalnie uprawiać swoje...
No nie może, ponieważ ludzie publicznie ogłaszają, że łamią prawo i wprowadzają do obrotu nasiona niedopuszczone do obrotu w Polsce. No, importują nasiona genetycznie modyfikowane, wysiewają gdzie chcą. Jakieś gazety, telewizje podejmują wątek i twierdzą, że w Polsce dochodzi do przyrostu kilkuset procentowego areału upraw GMO. Więc dlatego nie może, dlatego my nie wiemy, czy ktoś, kto się dusi, wyjeżdżając pod nawczasy agroturystyczne, albo jego dziecko dostaje zaostrzenia skazy atopowej, to nie dlatego, że ktoś nielegalnie wysiał tego rodzaju nasiona w pobliżu i pyłek zatruwa okolice. No i też potem wykaże się to w badaniach obcych inspekcji sprawdzających import z Polski. Więc ja uważam, że pan nie może być spokojny, szanowny panie.
Panie Antoni...
Znaczy w 100% pewnie nie, aczkolwiek staram się tak gospodarować, żeby nie uprawiać w swoim gospodarstwie na przykład kukurydzy, bo nie uprawiam, na przykład rzepaku, bo nie uprawiam.
Ale nasiają z boku.
Znaczy, ja wiem, ale jak ja nie mam tej rośliny, to znaczy, że ona się u mnie nie skrzyżuje. Ale w zupełności się z panem doktorem zgadzam, że to jest taka lawina, którą naprawdę jest bardzo trudno zatrzymać. Właściwie nie da się zatrzymać, bo są na to dowody, że nie da się zatrzymać.
Panie Antoni, pana gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne, wczoraj tutaj było prezentowane na prezentacjach gospodarstw ekologicznych, żywności ekologicznej w czasie tej konferencji. Jak pan widzi dzisiaj rolników ekologicznych i czy jest nadzieja, że będą się rozwijały te gospodarstwa, czy będziemy mówili o gospodarstwach ekologicznych na tak zwane dobre dopłaty? Wczoraj rolnicy ze Szczecińskiego mówili mi, że najlepiej to założyć gospodarstwo ekologiczne, bo będą mieli po 2,5 tysiąca hektara złotych do dopłaty do hektara.
Panie Michale i szanowni radiosłuchacze, kochani rolnicy, to co powiem usłyszycie i stwierdzicie, że jestem dziwakiem, ale mam nadzieję, że jestem Bożym dziwakiem. Mam nadzieję, że jestem Bożym dziwakiem, albowiem na kolanach w takim ogromnym zatroskaniu podejmuję pewne decyzje swoje życiowe. Powiem, że nawet od początku swojego gospodarowania. Jak kroczyłem na drogę ekologii, a to już lat temu kilkanaście, bodajże 15-16, to motywem głównym była właśnie pobudka moralna. Pobudka moralna. Po prostu nie chciałem truć rodziny i wszystkich tych, którzy będą spożywali płody z mojego gospodarstwa. Tak się to zaczęło. Byłem rolnikiem, który się certyfikował przez całe lata do momentu wejścia do Unii. Tutaj właściwie nie wróciłem do chemii, ale zrezygnowałem z certyfikacji i z wszelkich dopłat, albowiem moje sumienie nie pozwoliło mi na to, żebym ja, w sensie, powiem mocne słowo, ale tak to przeżywam do dzisiaj, żebym ja się stał w zasadzie psem na łańcuchu, który musi się za ochłap paru groszy słuchać i skakać przez skakankę. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie wróciłem do chemii. Moralnie jestem zupełnie w porządku przed Panem Bogiem. Natomiast jestem, uważam, że rolnikiem, który szanuję swoją godność i jestem wolnym rolnikiem. Jeszcze 2 lata temu moi chłopcy, którzy dorastają, jeden ma 18, drugi 16, trochę się mnie dziwili. Natomiast ten młodszy stanowczo powiedział: tata, ja ciebie, który się zaczął interesować gospodarstwem, ja ciebie dzisiaj doskonale rozumiem i zgadzam się z twoją decyzją. To jest dla mnie największa radość, w sensie, bo i on najprawdopodobniej wierzę w to, że przyborem pomocy będzie dalej gospodarował.
Ale pan ma mniejsze pieniądze z tego powodu, panie Antoni, bo dopłaty do gospodarstwa...
Panie Michale, nie siedzę z ołówkiem, nie liczę, ale jak obserwuję sąsiadów, to ja wcale nie mam ich mniejszych, bo z mojego... Pan Bóg mi daje taką łaskę organizowania życia gospodarczego w ten sposób, że ja na przykład nic żywego, czy chociażby trochę przetworzonego z gospodarstwa nie sprzedaję. A jest tych zwierzaków, 20 kilka sztuk bydła, około tam do 10 czy ponad więcej świniaków. Także i w ten sposób parę groszy mi przychodzi, bo jak ja ubiję, jak to sprzedam, już to mięsko, czy w ćwiartkach, czy tak, to mam parę złotych więcej. Choć staram się zawsze tak to czynić, żeby ci, którzy kupują, nie odczuwali, że ja jakoś tam żyłuję. No i mam stałych klientów.
Co pan, powiedział pan, że pan ma hodowlę. Co pan uprawia na tych swoich 30 hektarach? Bo tak z tego, co wiem, to pan ma około 30 hektarów.
No, z dzierżawą, tak. No, no głównie, jak wspomniałem, są krowy na mleko i dowożę mleko do pobliskiego miasteczka już od ładnych kilku lat. No i powiem, tu śmiało powiem cenę. Myślę, że to nie jest wygórowana cena, aczkolwiek śmieli się ze mnie 2 lata temu niektórzy koledzy. No to co ty masz za interes, bo masz złoty 50, my też mamy złoty 50. Ale ja jestem spokojny, bo ja miałem wtedy złoty 50 i mam i dzisiaj złoty 50, no i pewnie będę miał i w przyszłym roku. Natomiast ci moi kochani koledzy, których z sercem ogarniam i troską boleję nad ich losem, mają dzisiaj 60, 70. I to jest to, kochani, się zawierzę Panu Bogu, bo to głównie wypływa z zawierzenia Panu Bogu. To po prostu Pan Bóg mi dał tą łaskę, o co walczyliśmy jako młodzi ludzie, przepraszam, kiedy się zawsze pisało stabilna polityka rolna. Pan Bóg mi daje tą stabilną politykę rolną. Panie, no i poczucie bezpieczeństwa.
Panie Zbigniewie, Wielkopolska, gospodarstwa towarowe, słyszy Pan, kolega mówi tutaj o gospodarstwach ekologicznych, u Was zrobienie gospodarstw ekologicznych i towarowości chyba byłby problem, co?
To znaczy się, powiem w ten sposób, akurat mogę powiedzieć, jestem z południowo-zachodniej Wielkopolski i taka towarowość, jak tu słyszę kolega, który był starostą, ma tam 120 hektarów, tu pan Antoni gospodaruje na około 30 hektarach. Wbrew pozorom my takich dużych towarowych gospodarstw dużo nie mamy. W mojej okolicy to gospodarstwa to są średnio kilkunastohektarowe, także takich aż dużych nie ma. Niemniej jednak może jest dość duża produkcja zwierzęca na tym, że tak powiem, obszarze.
Trzoda chlewna, tak?
Tak, przede wszystkim trzoda chlewna. A jeżeli jeszcze pan pyta, jak ten rok tutaj nam się, że tak powiem, spisał, to powiem w ten sposób. Poprzednie lata zawsze był problem ze suszą. Lata były suche. I to szczególnie tu na naszym terenie. I począwszy od pierwszych zabiegów agrotechnicznych do zbiorów, ciągle borykaliśmy się ze suszą. No ten rok był odwrotny. Akurat jak koniec maja czy początek czerwca zaczęło padać, no to zrobił się problem z wodą. Ale niemniej jednak myślę, że tutaj jeszcze też wrócę do tego, co mówi pan Antoni, że głęboka wiara, opatrzność tutaj Boża i ta właśnie nasza wiara spowodowała zawierzenie tutaj Panu Bogu, że mimo wszystko żniwa okazały się przynajmniej u nas w tym mokrym roku, szczególnie zboża o zimę, dobre czy bardzo dobre. Gorzej troszeczkę było ze zbożami jarymi. Rośliny paszowe również na takim dość dobrym poziomie, kukurydza czy trawy. No tragedia jest, jestem tam z okolic Pudliszek, z pomidorami. No pomidory
no właśnie, słyszałem o pomidorach, że podobno bardzo tania cena, a poza tym jeszcze nie ma gdzie sprzedać.
Cena to byśmy tutaj musieli wejść na temat Unii Europejskiej, naszej integracji, przystąpienia
No ale są dopłaty do pomidorów w Unii
dopłaty,
Europejskiej.
Ja powiem tak, mnie, że tak powiem, usunięto z listy plantatorów 9 lat temu i powiem, że w tym czasie otrzymywałem 44 grosze za kilogram pomidora 9 lat temu przemysłowego, a na dzisiaj tej ceny łącznie z dopłatą nie ma. Cena, którą przetwórnia płaci, się tłumaczy, że więcej nie może być, to jest około 30 tam kilku, 3, 5 groszy, zależy od ekstratu, czyli tak zwanego briksu, plus dopłaty jest, nie wiem, 10 czy 11 groszy, czy 12. Także ona z ceną sprzed 10 lat, z dopłatą, teraz się dopiero wyrównuje. I jeszcze jest tragedia, był bardzo mokry rok, zaraza ziemniaczana, wymokły plantacje, zachorowały.
Panie Zbigniewie, co rolnicy Wielkopolski dzisiaj tutaj w Matce Bożej chcą zawierzyć?
No przede wszystkim swój byt, swoje rodziny, bo to jest jednak podstawa naszego bytu i to, co posiadamy, czyli rolnik no, posiada gospodarstwo. I to jest tak spójne, te osoby, czyli ci ludzie, ci rodzice, dziadkowie, małżonkowie, dzieci czy rodzeństwo i to gospodarstwo, to jest jedna całość. To nie może istnieć jedno bez drugiego. Myślę, że to jest najważniejsze i tutaj dzisiaj wielkie dziękczynienie za to, że tak jak powiedziałem na początku, że faktycznie głęboka wiara i chęć pracy na tej ziemi, no coś spowoduje, że być może będziemy nadal jeszcze istnieli.
Małe gospodarstwa w Wielkopolsce, ogromne gospodarstwa w zachodniopomorskim. Panie Edwardzie, wczoraj słyszałem, rozmawiałem z waszymi rolnikami, mówili, że w zasadzie to jest po rolnictwie na zachodniopomorskim. Zboża, jeszcze raz zboża, duże, 100-200 hektarowe. Poza tym gospodarstwa w obcych rękach, niby w polskich, ale przez tak zwany podstawiony kapitał. Trzoda chlewna też nieopłacalna. Jak widzicie waszą przyszłość? I dlaczego dzisiaj mówicie, że mając 200 hektarów w zasadzie nie widzicie swojej przyszłości?
Przy obecnej sytuacji cenowej w poszczególnych branżach, w poszczególnych kierunkach produkcji, no jest to tragedia. Liczyliśmy, że tegoroczne zbiory zbóż wyrównają nasze straty. No ale niestety rynek, prawa zbójeckie, bo to dzisiaj możemy mówić o prawach zbójeckich, zmowy podmiotów skupowych i to szczególnie podmioty skupowe obcego kapitału, bo takie tu królują, no i cena z żyta poniżej 200 zł, pszenicy poniżej 400 zł, gdzie dzisiaj opłacalność, żeby pokryć koszty hektara pszenicy, trzeba wyprodukować 6 ton, no to już jest tragedia, naprawdę tragedia.
Jaki wysokie musicie mieć kredyt? Jakie jest zadłużone pana gospodarstwo?
No gospodarstwo w ubiegłym roku wiemy, że był okres suszy. W gospodarstwie moim prawie 300 tysięcy musiałem wziąć kredytu suszowego na rok, który będę musiał w przyszłym roku spłacić albo zaciągnąć nowy kredyt. Również modernizacja, czyli wzięcie kredytu z PRO, bo ja mam gospodarstwo 200 hektarowe, syn ma 80, zainwestowaliśmy prawie 600 tysięcy na zakup sprzętu, na zakup obiektów. No i to i dzisiaj wychodzi, że no niestety ten plan finansowy się nie domyka. No jeżeli mamy pełne magazyny zboża, jak się chcemy po prostu, to dzisiaj będziemy musieli to sprzedać, bez względu na cenę. I wiemy, że dzisiaj nie chce tego, nikt tego zboża praktycznie kupić. Nie chce kupić. Rząd nam proponuje, żebyśmy palili zboże w kotłach piecowych. No to jest skandal. No,
no nie, to jest... z tego miejsca nawet nie wypadałoby o tym powiedzieć.
Ale tak się dzieje nam. Po rozmowach Solidarności i Zarządu Krajowego Związku, pan minister nam proponuje, żebyśmy podpisywali umowy i palili zboże w piecach. No, gdy mając tyle węgla, mając tyle drzewa, no to jest sytuacja naprawdę
tragiczna. Posiedzenie Rady Krajowej, protest rolników, jak zostaje przyjęty przez rolników?
Ogłoszony protest, akcja protestacyjna. Przeprowadziliśmy 27 akcję protestacyjną w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie. Powtórnie, praktycznie cały czas składamy petycję do pana premiera. Chcemy jako związek spotkać się z panem premierem, rozmawiać. O problemach.
Nie ma czasu,
po prostu nie rozmawia. No nie minister rolnictwa tylko nam obiecuje, że się zajmie sprawą.
No dzisiaj też obiecał.
No dzisiaj znowu kolejne niespełnione obietnice.
Proszę państwa, troszeczkę podganiam pod lasie. Ja tutaj te regiony chciałem dzisiaj u Matki Bożej pokazać Polsce. Panie Zbigniewie, pan nieraz bywał u nas. Jak wy żyjecie? Mleko, mówią, że to jest rzeka mleka. Mówią, że tam również są i tu trzody chlewne. Ja z drugiej strony mówię, że są lasy i że jest w zasadzie Polska znowu C
i ludzie.
Tak dalej.
I ludzie, świetni ludzie po prostu. Natomiast faktycznie nasze województwo podlaskie to jest województwo, gdzie dominuje produkcja zwierzęca. Niemniej sprawy zbóż nie są obce, bo też te zboża mamy i znamy ten problem. Natomiast u nas kryzys tak prawdziwy, naprawdę się nas dotknął. Już chyba 2 lata temu, jak ta cena trzody chlewnej była poniżej, ja wiem, wszelkiej godności. Było to utrzymywane przez 2-3 lata. Dzisiaj proszę zobaczyć, z eksportera mięsa wieprzowego Polska stała się importerem. Za ubiegły rok ujemny bilans handlu wieprzowiną to prawie 200 tysięcy ton. Za pierwsze półrocze tego roku już mamy 160 tysięcy ton. Sprowadzamy i z Wielkiej Brytanii, i z Irlandii, i z Holandii, i z Danii, skąd tylko się da. No to jest dziwne. Importowaliśmy cukier, o którym tutaj dzisiaj nikt nie wspomina, bo też mieliśmy tą cukrownię, w ostatnim czasie została zamknięta.
No to macie cały koncern biopaliwa u was w łapach.
No właśnie, a kiedy to będzie? A kto to zrobi?
No bo chwalą się, że będzie.
Pan minister obiecuje. Tylko że w ślad za obietnicami pana ministra nie idą żadne czyny. Cena mleka, no tutaj nas się przedstawia w skali kraju Województwo Podlaskie jako, ja wiem, żur cenowy. No średnią cenę się podaje w granicach 90 groszy. W moim gospodarstwie ostatnia faktura to 83 grosze. Średnio w każdym gospodarstwie cena litra mleka spadła o 30 groszy. Łatwo sobie policzyć, 1,5 miliarda litrów mleka w naszym województwie. Razy te 30 groszy utracone to jest 450 milionów. Tyle dostali nasi rolnicy mniej za same mleko. A dopłaty w naszym województwie to około 600 milionów. Czyli łatwo sobie policzyć. Nie ma pieniędzy rolnik, brakuje pieniędzy na inwestycje, brakuje pieniędzy na zakupy. To, co pan tutaj z tego gospodarstwa zachodniopomorskiego, z RIS, wspomniał odnośnie modernizacji gospodarstw. Tak, u nas rolnicy sporo w ostatnim czasie pobudowali dużych obór, po 1,5 miliona złotych. Plany finansowe dla tych gospodarstw były robione, kiedy cena mleka była złoty 20, złoty 30. No, dzisiaj niestety przy obniżce ceny mleka zaczyna brakować pieniędzy, które wpierw były wliczone w kalkulacje na spłatę kredytu.
Panie Zbigniewie, posiedzenie Rady Krajowej wczoraj Izby Rolniczej.
No może,
co zaproponowaliście?
Ano właśnie, przy okazji dożynek, bo to jest druga pielgrzymka Izb Rolniczych, właśnie dożynkowa na Jasną Górę. Spotkanie miało być z władzami, był oczywiście wiceminister, tylko pan minister Sawicki unika spotkań z rolnikami. No cóż, no powiem tak. Przykro mi o tym mówić, bo jestem tym działaczem izbowym, ale w ostatnich 2 latach, no niestety, ale izby, przynajmniej w mojej ocenie, miały taki roztoczony parasol nad ministrem, nad Ministerstwem Rolnictwa.
To znaczy, jak to rozumieć?
No, rozumieć trzeba prosto, że po prostu izby rolnicze w skali kraju były zdominowane przez jedno ugrupowanie, przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czy izba realizuje program PZL-u? Tak to można.
A czy w ogóle PSL ma jakikolwiek program, za wyjątkiem programu obsadzania stanowisk kilkunastu tysięcy w skali kraju? To chyba o tym trzeba zacząć mówić, bo gdyby był jakikolwiek program, to ja wiem, że byłoby poszukiwanie zwolenników do realizacji tego programu wśród nawet takich ugrupowań jak PiS, czy nawet, ja wiem, część posłów z Platformy pewnie by poparło program taki rzeczowy dla wsi. Nie ma żadnego programu.
Wysprzedaż ziemi, proszę pana. Dzisiaj się mówi o bardzo dużej ilości wysprzedaży ziemi. Jak wy do tego podchodzicie? Czy w ogóle mogliście coś wczoraj powiedzieć na ten temat?
No właśnie taka dziwna sytuacja, raz w roku spotkanie zarządu FISP przy okazji tego tutaj święta dożynkowego, za wystąpienia zaproszonych gości, no i zabrakło jednej rzeczy. Właśnie rzeczy, tak, czasu zabrakło na dyskusję, zabrakło czasu dla nas, dla zarządów na zadawanie pytań panu ministrowi, który, no szczerze mówiąc, miał czas, ale tylko, żeby dalej się chwalić, dalej obiecywać, wskazywać winny gdzie indziej. Natomiast,
co z Podlasiem dalej?
No co z województwem podlaskim? Przeżyliśmy okresy i te wojenne, przeżyliśmy kiedyś i zabory, przeżyliśmy komunizm, no myślę, że przeżyjemy i ten rząd. W każdym bądź razie jakoś sobie poradzimy.
Kogo pozdrawiamy, panie Zbigniewie?
Na pewno pozdrawiam wszystkich rolników z województwa podlaskiego, wszystkich członków izby, delegatów, no i oczywiście własną rodzinę. No dodam, że moja rodzina jest czteropokoleniowa, także... Może nie będę wymieniał z imion, bo długo zajmie.
Ale wiedzą kto pozdrawia. Wiedzą kto. Panie Zbigniewie.
Ja zanim pozdrowię, chcę przeprosić cały autokar, że za mną czeka, ale no tak się stało. Niemniej jednak was najbardziej gorąco pozdrawiam, wszystkich biskupianów, którzy przyjechali na te dożynki, wszystkich rolników z całej Polski, no szczególnie swój region, najbliższych, żonę, rodzinę i znajomych.
Pamiętajcie o jednym, że nie zawsze można być na antenie Radia Maryja i dlatego niech się biskupianie nie denerwują, ale dzisiaj byli 2 razy i to jest coś wspaniałego.
Panie Michale, bardzo, bardzo za to serdecznie dziękujemy. W imieniu własnym i tego całego mojego zespołu.
Pan Antoni pozdrawia. Panie Antoni, ja wiem, że rolników ekologicznych, ale żonę pańską, którą dzisiaj tu widziałem.
Ona jest ze mną.
I najgorsze, że nie poznałem.
No to trudno. Innym razem pan pozna. Przede wszystkim tą część rodziny, która została w domu, szczególnie chłopaków, którzy mnie zastępują, bo inaczej bym nie mógł tu zostać, musiałbym wracać już do porządku. Ale też pozdrawiam w sposób szczególny tych rolników, którzy sercem starają się przylgnąć do Bożej woli w realizacji swego powołania. i zachęcić wszystkich tych, którzy mają lęk, by w tą drogę wkroczyli, a będziecie, moi kochani, spokojni i pewni swojej przyszłości. Szczęść Boże wszystkim.
Panie Edwardzie, kogo pan pozdrawia?
No, pozdrawiam wszystkich rolników województwa zachodniopomorskiego, szczególnie członków. Pozdrawiam pielgrzymów, którzy są przybyli i czekają na mnie. Pozdrawiam całą rodzinę, bo dzięki niej jestem tutaj. Zastąpili mnie w gospodarstwie. Jestem najmłodszą pociechą, córką, jak moją Karoliną.
Karolina, kogo ty pozdrawiasz? Karolinka, powiedz, kogo pozdrawiasz?
Ja pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
Bardzo się cieszę.
Panie Michale.
A koleżanki w klasie też? I nauczycielkę?
Nauczycieli, dyrektor.
Jaką nauczycielkę najbardziej lubisz?
Naszą.
Naszą. Piękna, dyplomatyczna odpowiedź.
Ja jeszcze, panie Michale, chciałbym wrócić do sprawy obrotu ziemią. Ten program musi się znaleźć w najbliższej antenie, ponieważ pan minister rolnictwa przygotowuje nam taką ustawę, że województwo zachodniopomorskie będzie sprzedane w ręce obcego kapitału.
Jak tak nie będziecie leniwi i przyjedziecie,
przyjedziemy, naprawdę przyjedziemy, panie Michale.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję tutaj ojcom Paulinom. Dziękuję wszystkim. Proszę Państwa, kończy się nasza pielgrzymka doroczna rodziny Radia Maryja, rolników na Jasną Górę. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam panią Janinę Piekarz, która dzwoniła, która mówiła: Michał, zapomniałeś o mnie, nie Janka, pamiętamy o tobie, tu modlimy się w twojej intencji. Pamiętamy również o naszych księżach i biskupach, którzy od nas odeszli, księdzu biskupowi Janinie Gurdzie i księdzu biskupowi Romanowi Andrzejewskiemu, ale również w tym roku, o którym nie słyszałem, umarł ksiądz Wdowiak. Tam spod Zabawy, tam gdzie był, tam gdzie Witos miał swoje miejsce, z tej miejscowości. Pomódlmy się za niego. Wieczne odpoczywanie.
Radźmy
Panie, wieku i zaniechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Za tydzień, w sobotę, co prawda, dożynki ekologiczne ogólnopolskie, 15 ekologiczne dożynki i 20-lecie Ekolandu. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.